Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czym jest religijny konsumpcjonizm i dlaczego po niektórych ludziach nie widać owoców przeżytych rekolekcji? Będę o tym rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Ksiądz Krzysztof Wąs jest kierownikiem duchowym i rekolekcjonistą, a także dyrektorem Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
Takie domy spełniają rolę pustyni po to, aby uczyć się odpowiedzialnego życia ewangelicznego w codzienności.
Będziemy też mówić o tym, jak stawać się żywą Ewangelią w świecie i jak się formuje formatorów. W piątkowym magazynie wita Państwa Beata Zajączkowska. Na początek papieskie aktualności.
Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Do tegorocznego hasła pielgrzymki pieszej z Macerati w środkowych Włoszech do Sanktuarium Maryjnego w Loreto nawiązał papież w przesłaniu do jej uczestników. Organizuje ją już od ponad 30 lat ruch Komunia i Wyzwolenie wspólnie z diecezją Macerata i prałaturą terytorialną Loreto. Doroczny 28-kilometrowy marsz zbiegł się poniekąd z początkiem pontyfikatu Jana Pawła II, który sam wziął w tej pielgrzymce udział przed 16 laty. Warto przypomnieć, że Włosi z ruchu Comunione Liberazione, zanim jeszcze zaczęli chodzić z Macerati do Loreto, uczestniczyli w warszawskiej pielgrzymce pieszej do Częstochowy. Benedykt XVI w swoim telegramie życzył uczestnikom nocnego marszu, by ten czas modlitwy i refleksji pozwolił im doznać radości spotkania z Chrystusem. Ma to być równocześnie doświadczenie macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, która jest Matką Nadziei.
Tegoroczna pielgrzymka do domku loretańskiego już się rozpoczęła peregrynacją pochodni pokoju, którą Benedykt XVI poświęcił na zakończenie przedwczorajszej audiencji ogólnej. Poprzez L'Aquila i pola namiotowe regionu Abruzji, dające schronienie tym, którzy stracili dach nad głową w niedawnym trzęsieniu ziemi, dotrze ona jutro wieczorem na stadion w Maceracie. Będzie towarzyszyć nocnemu marszowi do Loreto, który wyruszy stamtąd z udziałem również pielgrzymów z Abruzji. Organizatorzy spodziewają się, że ogólna liczba uczestników przekroczy 70 tysięcy. Znaczną ich część stanowi jak co roku młodzież. Intencje modlitwy to tym razem pokój, sprawiedliwość i wolność religijna. Pielgrzymi modlić się będą za ofiary kryzysu gospodarczego oraz za Chiny, by zrozumiały piękno wiary chrześcijańskiej, którą głosił im już ojciec Matteo Ricci. Ten wielki jezuicki misjonarz, zmarły 400 lat temu w Pekinie, urodził się właśnie w Maceracie.
Wędrowaniu z młodzieżą, rozumianym w sensie duchowym i edukacyjnym, poświęcono też diecezjalny kongres duszpasterski, zakończony wczoraj w Maceracie. Nosił on tytuł Prymat Boga, prowadzeni przez Słowo w drodze z młodymi. Nawiązując do ubiegłorocznego synodu biskupów o Słowie Bożym, zastanawiano się, jak przekazywać wiarę nowym pokoleniom. Przewiduje się wprowadzenie tam 3-letniego kursu katechetycznego po sakramencie bierzmowania.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz redaktor zeszytów Formacji Duchowej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Powiedzmy najpierw, co to jest za struktura, czemu i komu przede wszystkim służy? Czy potrzebne są takie centra?
Są bardzo potrzebne, ponieważ widzę w tych domach wielką szansę dla pogłębionej formacji wierzących. W Polsce ponad 20% osób wierzących deklaruje się jako osoby szukające pogłębienia wiary. I teraz jest pytanie, czy Kościół w swoich strukturach w Polsce, chociażby gdy chodzi o struktury parafii, czy także w tych strukturach ruchów nieformalnych, czy daje tą już wystarczającą odpowiedź na to zapotrzebowanie? Myślę, że nigdy nie da jej, ponieważ tu się zaczyna problem, który był zawsze ważny dla Kościoła, jak towarzyszyć pojedynczej osobie w pogłębieniu formacji. Dlatego, że formacja tym bardziej pogłębiona, im bardziej staje się formacją pojedynczej osoby. A być w formacji dla pojedynczej osoby, to znaczy towarzyszyć jej indywidualnie, to znaczy formacja małych grup, to znaczy towarzyszyć im ciągle w ich dynamice procesu formacyjnego. I tu jest pytanie, przy ogromnej pracy wielu duszpasterzy, wspaniałych proboszczów, czy wikarych, czy odpowiedzialnych za różne ruchy, które naprawdę angażują się wspaniale w pracę małych grup, ale jest pytanie, czy są w stanie objąć to. I tutaj dochodzę jakby do sensu istnienia domów formacyjnych. Dlaczego tak ważnych? Ponieważ Kościół w Polsce może mieć takie domy pustyni, jak je lubię nazywać, gdzie ludzie udają się na jakiś czas, aby pogłębiać swoją formację do wiary, która jest niezwykle dla nich istotna w życiu codziennym. Tu muszę od razu dopowiedzieć kilka rzeczy, ponieważ wobec tych domów istnieje pewna obawa w opinii niektórych, a mianowicie taka, że te domy mogą w jakiś sposób promować taką formację do odcieleśnienia od rzeczywistości życia codziennego. To znaczy, że są takimi domami, schroniskami, do których ludzie mogą się udać, pobyć tam przez jakiś czas, coś pięknego przeżyć i później wracają zagubieni do rzeczywistości, bo nijak to, co się dzieje w tych domach formacyjnych, ma się... Nie, ja uważam, że gdyby tak funkcjonowały domy formacyjne,
to nie byłoby sensu, żeby istniały.
To nie ma istnienia, byłyby porażką. Natomiast to, co od razu wtedy mówię, Kościół od początku istnienia swojego zawsze potrzebował pustyni. I proszę zauważyć, że kiedy pojawiał się kryzys życia ewangelicznego we wspólnotach, co się działo? Pojawia się ogromny ruch w kierunku pustyni. Tych, których my dzisiaj nazywamy pustelnikami, kto to był? My ich często od razu widzimy w habitach, widzimy ich jakby ukonstytuowanych w życiu zakonem. Nie! To byli ludzie, którzy chcieli radykalnie żyć Ewangelią, stwierdzili, że potrzebują pustyni, aby tam się tego nauczyć. Wielu z nich decydowało się zostać, ale jeśli zostawali, to stawali się mistrzami dla tych, którzy jakby ruchem wahadłowym wracali na pustynię, czerpali mądrość, by mądrymi wrócić do życia codziennego. A więc chcę powiedzieć, że takie domy, po pierwsze, spełniają rolę pustyni po to, aby uczyć się odpowiedzialnego życia ewangelicznego w codzienności. Ale trzeba pamiętać, być realistą, że w codzienności, tej tak uwikłanej dzisiaj w rytm życia, jak istnieje, człowiek czuje się często zagubiony i chociaż ma dobre intencje, to nie jest kwestia intencji i woli. Często zamiast on kierować codziennością, ewangelizować codzienność, wpada w pułapkę, że jest laicyzowany przez tę codzienność, ponieważ nie wystarczy zbliżać się do codzienności, co zrobiło aggiornamento słuszne w życiu zakonnym po Soborze Watykańskim II, zbliżyć się do świata, otworzyć okna naszych klasztorów na świat, ale potrzebne jest coś drugiego. Nauczyć się żyć ewangelicznie w tym świecie i pozostać w tym świecie dalej żywą Ewangelią dla tych, dla których będziemy często jedyną księgą Ewangelii, jaką w swoim życiu przeczytają. I będziemy może dla nich jedynym punktem odniesienia życia ewangelicznego, tak czy inaczej interpretowanego, ale wierzę, mającym znaczenie dla tych ludzi. I teraz, by tak siebie ewangelizować, potrzebujemy takich miejsc. I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj do takich domów trafiają często ludzie, którzy nie mają domów, nie mają bliskich nieraz relacji. Co się dzieje? Doświadczają Kościoła jako domu. Ja nie sądzę, bym przerysowywał teraz sytuację, ponieważ mówię na podstawie ostatnich 10 lat doświadczenia pracy w takim domu i to są konkretne sytuacje, spotkań, kiedy ktoś mówi, proszę ojca, mnie po raz pierwszy ktoś w życiu tak długo słucha. Mnie nigdy w domu tak poważnie nie traktował z moimi problemami. To nawet mogą być pojedyncze sytuacje, pojedynczych osób. Natomiast ich jest coraz więcej. Czego doświadczają? Kościoła, który ich słucha. Który mówi, dla mnie jest ważna twoja historia życia. Problemy, z którymi przyjechałeś. I pierwsze, co podkreślają, że znajdują dom. Wydaje mi się, że to jest pierwsze wyzwanie. Bo gdybyśmy w tych domach proponowali formację na górnym C, głosili wartości wspaniałe, które mogą także przeczytać w książkach. I zatem nie poszedłby klimat przede wszystkim indywidualnego towarzyszenia im, słuchania, co się dzieje z nimi, kiedy oni słuchają o tych wartościach. To jest często problem w nas, że my konferencyjnie do ludzi przemawiamy, ale oni później zostają z tym, o czym usłyszeli. bardzo wielu ludzi topi się, dusi, mówią, to jest piękne, ale moja rzeczywistość życia jest inna. Spotkać takiego człowieka, którego nagle konfrontują te wartości, pozwolić mu mówić, pozwolić także mu się zbuntować, coś zakwestionować, albo pozwolić mu powiedzieć, jak ja mam żyć, iść taką drogą, skoro mój dom, moja praca, moje środowisko wygląda w taki, a nie inny sposób. Czyli po pierwsze stwarzanie środowiska domu.
Ale nie wystarczy raz posiedzieć w tym domu, bo ludzie z tego domu wychodzą i wtedy potrzebują w parafii, właśnie w diecezji środowiska. Dokładnie. To jest wyzwanie.
To, co najpierw dotyczy naszych domów, o czym chcę powiedzieć. Dom ma charakter takiego środowiska stałego kontaktu. To jest pierwsze. Czyli, że mogą wracać do tego domu w sposób systematyczny. Z tym, że tutaj jestem bardzo wrażliwy, to mocno podkreślam, bo mówiliśmy o konsumizmie materialnym, ale istnieje tak zwany konsumizm religijny. Tak zwane zjadanie szybkie i wiele różnych przeżyć religijnych, które może mi stwarzać wrażenie, że skoro ja tak często i tyle uczestniczę w tak głębokich spotkaniach, to prawda, ipso facto się zmieniam. Nie, wręcz przeciwnie. Częste korzystanie z takich doświadczeń bez ich asymilowania może powodować ich banalizowanie, ich traktowanie bardzo powierzchowne. Czyli zwracamy uwagę na to, aby przemyśliwali, rozeznawali, dlaczego podejmuje decyzję o tych rekolekcjach. I później niech wracają, ponieważ my mamy świadomość tego, że potrzebują, mają pewien punkt odniesienia, nawet psychicznie. Świadomość, że mogą. Wielu osobom towarzyszę indywidualnie, tak, że potrafią pokonywać dziesiątki i setki kilometrów, żeby przyjechać, i to jest jakby pierwsza rzeczywistość. Natomiast tu wracamy do tego, o czym pani powiedziała przed chwilą. Te domy nie są czymś docelowym. Są jakąś skromną propozycją pomocy dla naszych zapracowanych, często bardzo utrudzonych kapłanów. Ja pochodzę z parafii wielotysięcznej. To jest spowiadanie od rana do wieczora z jakimiś przerwami. To jest nieustanne bycie z ludźmi, którzy są w kolejkach, którzy nie mogą nawet pobyć, którzy są w kolejkach. I pojawia się też pewien styl życia, pewien styl rozumienia życia duchowego. Jak ja to często powtarzam, życie duchowe to nie jest przebywanie na jezdni, gdzie muszę ciągle uważać, żeby mnie ktoś nie przejechał, prawda? Bo jest tak wielki ruch i ciągle się coś dzieje, żebym tylko, prawda, nie padł ofiarą czegoś za chwilę. Życie duchowe ma coś właśnie z przestrzeni domu. Żeby wzrastać duchowo, trzeba pobyć. Jeśli ja mam w domu wzrastać, w rodzinie, to muszę pobyć. Pobyć w przestrzeni akceptacji, przyjęcia, słuchania, towarzyszenia, bycia razem. I to jest tworzenie takiego stylu, który oni oczywiście mogą później przenosić do swojego środowiska bez od razu tworzenia jakichś wielkich inicjatyw. Niech to będzie podstawowa inicjatywa, dom rodzinny. Na przykład rozeznajemy również takie sytuacje, by ich decyzje o wyjeździe na rekolekcje były także rozeznawane w domu. To nie zawsze się dzieje. Są osoby, które w rodzinach patologicznych, musimy pamiętać, często nie mają zrozumienia do ich potrzeb duchowych. Tu się musi jakoś inaczej to też rozgrywać. Ale podstawowe rozeznanie musi się dokonać. Ja, nie zaniedbując siebie, nie mogę zaniedbywać innych. W domu. Ja nie mogę wyjechać na 9 dni rekolekcji, nie pytając, z czym zostawiam moją rodzinę, dom. Czyli to wszystko musi iść w parze. A więc pierwsza inicjatywa, wrócić silniejszym do domu. Przesympatyczna historia, która mi opowiedziała jedna z uczestniczek naszych spotkań. Od czasu do czasu wyjeżdżała regularnie, co roku, bo nie częściej. Jeśli dłuższe rekolekcje, to raz w roku. Na nasze spotkania i córeczka maleńka ją pytała, mamusiu, gdzie jedziesz? Więc ona tak zdawkowo odpowiadała, do Krakowa jadę. Mówi, pewnego razu, po kilku miesiącach, już po przyjeździe, chyba coś zauważyła w mamie, powiedziała, mamusiu, jedź znowu do Krakowa. I to był jeden z największych sukcesów, moim zdaniem, jej formacji. To znaczy, że dziecko przez tych kilka miesięcy jednak zauważyło, że ten Kraków się i temu dziecku przydał. Uśmiałem się, ale też ucieszyłem rzeczywiście, bo to o to chodzi. Natomiast, co podkreślamy mocno, to mówię teraz też do księży, jeśli nas słuchają, proboszczów, duszpasterzy, w rzetelnym kontakcie z nimi. Niech się dzielą tym, co przeżywają. Niech proponują także te spotkania innym. Chodzi o to, by wzmacniać wspólnoty parafialne, nie tworzyć nowych środowisk, które się zakorzeniają, wyobcowując ze swojego, ponieważ podstawową komórką życia jest rodzina i rodzina w tej oto parafii. I zachęcamy ich, aby jeśli chcą coś zaproponować, żeby to robili zawsze w rzetelnym kontakcie z nimi i ze świadomością, że oni wracają do swojej parafii, do swojego środowiska, z własnym, jakimś momentem pogłębionej wiary, ale też pamiętajmy o tym, że formacja dotyczy zawsze konkretnej osoby. I jedna jest bardziej otwarta, bardziej przygotowana, inna nie. Może się pojawić od razu zarzut: Boże drogi, tyle lat tam jeździsz, prawda? Żadnego pożytku z ciebie. Nie wiem, zostawmy to, uszanujmy to. To tak jak z wieloma innymi sytuacjami. Tak, może być wielokrotnie tak, że osoba nie skorzysta z formacji. I to nie oznacza, że wartość tego rodzaju formacji musi być zakwestionowana. Ona jest dla proponowania coraz szerszego, moim zdaniem.
Prowadzi się także szkołę wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych i drugą szkołę, szkołę dla formatorek zakonnych.
Szkoła dla wychowawców seminaryjnych jest w Krakowie, szkoła dla formatorek zakonnych jest w Trzebini. Celem szkoły jest formacja formatorów. To znaczy, na ile pomogę sobie, na tyle będę pomagał innym. Jak mówił pięknie Jan Paweł II w Vita Consecrata, że tylko osoba, która sama doświadczyła szukania i znajdywania w swoim życiu Boga, może w tym poszukiwaniu towarzyszyć innym. I tu idziemy w kierunku formacji formatorów integralnej. To jest formacja intelektualna, ale pojęta jako przełożenie teologii w doświadczenie wewnętrzne, osobowe, a więc nie chodzi nam jedynie o formację intelektualną. Dalej, ta formacja intelektualna przenosi się w formację ludzką, jest asymilowana mocno, zwłaszcza poprzez dynamikę grupy, poprzez pracę warsztatową. I wreszcie, co jest centrum i co gwarantuje integrowanie wszystkich poziomów formacji, to jest szkoła modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina. Codziennie, jakby centralnym momentem dnia jest modlitwa. Punkt wyjścia i punkt dojścia to nie są zajęcia, te, które prowadzimy w auli wykładowej czy w grupach warsztatowych, ale to jest przestrzeń modlitwy. Do tego dochodzi jeszcze element formacji indywidualnej, ponieważ papież w Vita Consecrata powiedział bardzo ważne zdania. Niezastąpionym narzędziem formacyjnym jest rozmowa indywidualna. I tylko doświadczywszy osobiście takiej formacji, będziemy mogli towarzyszyć innym, powiedziałbym nawet, nie będziemy uciekać od tej pracy, która jest jedną z najtrudniejszych wyzwań formacji. Tutaj, jeśli mogę, zakończyłbym piękną myślą wielkiego teologa. Otóż Grzegorz z Nazianzu w pewnym momencie musiał zaangażować się, jak wiemy, w polemikę z Arianami. I on jako wielki teolog podziwiał ich jako myślicieli, jako ludzi niezwykle wykształconych, intelektualnie, teologicznie biegłych. I zastanawiał się nad jednym. Dlaczego ci ludzie o takim poziomie intelektualnej wiedzy teologicznej nie są w stanie uwierzyć w boskość Jezusa? Dlaczego nie są w stanie uznać Jezusa jako prawdy wcielonej? I zrozumiał. Powiedział, że ich teologia zamieniła się w technologię. To znaczy, że zaczęli budować pałac ze szkła, w którym nie ma ani życia, ani miłości, w którym nie może zamieszkać człowiek żywy, który chce żyć i chce kochać. I to bym podał jako kwintesencję dla wszystkich obszarów formacji, czy to w parafii, czy w naszych domach formacyjnych, czy w szkołach, których prowadzimy. Żeby nasza teologia nigdy nie zamieniła się w technologię. Żeby nie była jak zbudowany z pięknych konstrukcji szklanych, abstrakcyjnych idei, prawd wiary, pałac, w którym nikt nie chce zamieszkać, nikt siebie nie odnajduje. Ale by nasze głoszenie teologii było, jak to czynił Jan Paweł II, a teraz czyni Benedykt XVI, by było jak ciepły dom, do którego każdy chce wejść, bo wierzy i wie, że tam może spotkać Boga.
Ja serdecznie księdzu dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tą rozmową kończymy piątkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.